Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Porozmawiajmy dzisiaj o tym, czy system start-stop to ściema. Tak, to ściema. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej! No dobra, ale jeżeli ktoś chciałby posłuchać troszeczkę więcej na temat tego systemu, który już w sumie na rynku jest blisko 15 lat, przygotowałem dzisiaj taki materiał, który też był swojego rodzaju formą testu, ale chyba najlepiej w tym wszystkim zapamiętuję brata bliźniaka tej 911 GT3 niebieskiego, który miałem okazję w zeszłym roku poupalać na torze Łódź po blisko godzinnej jeździe i to naprawdę w bardzo wysokich temperaturach, gdy zjechałem do strefy depo, zatrzymałem się, wskazóweczka od obrotomierza zeszła na zero. Silnik zgasł. Start-stop start-stopem, ale zróbmy jeszcze jedną ciekawostkę jako formę eksperymentu. To auto kosztuje 1 200 000 w tej specyfikacji. Owszem, fliperzy próbują sprzedawać to auto i za 1 300 000 i 1 400 000, ale mówmy o cenie katalogowej na chwilę obecną, o ile oczywiście uda takie auto się znaleźć w salonie. Przekalkulujmy sobie ubezpieczenie komunikacyjne tego auta. Tylko i wyłącznie podstawowe, bo oczywiście autokasko jest to kwestia subiektywna, bo prawda jest taka, że GT3 to raczej na co dzień się nie jeździ, częściej na torze, a tam autokasko i tak nie obowiązuje. Sprawdźmy sobie, powpisujmy sobie wszystkie parametry po kolei i co my tutaj w tym momencie mamy? 349 zł. I właśnie, korzystając z linku poniżej w opisie filmu, ale to już zapewne też wiecie, możecie skorzystać ze zniżki po zakupie ubezpieczenia w wysokości 150 zł na takie ubezpieczenie, czyli poniżej 200 zł na rok można ubezpieczyć, jeżeli chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, taką 911 GT3. W tym linku poniżej też macie dokładnie opisane, w jaki sposób działa ta promocja, jak również w jaki sposób można zarabiać na linkach polecających, bo teraz każda złotówka w portfelu jest, jakby nie patrzeć, niezwykle cenna. No można powiedzieć, że jest to rewolucja. Tak nam do głowy kładziono już od roku 2010, gdy ten system zyskiwał na popularności, że w końcu kierowcy zaczną oszczędzać, skoro stoją w korkach w dużych miastach i mogą mieć zgaszony silnik poprzez chociażby naciśnięcie hamulca przy skrzyni automatycznej czy przy manualu, przy wysprzęgleniu. No rewelacja, przecież auto stoi, nie spala ani grama paliwa. A jeżeli chcemy ruszyć, to nie trzeba żadnej stacyjki uruchamiać. Przy automacie puszczamy hamulec, przy manualu puszczamy sprzęgło, jeżeli mamy jedyneczkę wrzuconą, silnik samoczynnie się uruchamiał, możemy jechać dalej. No lepiej się nie da, katalogi aż tym kipiały. Prawda jest troszeczkę zupełnie inna, troszeczkę, całkowicie inna. Wtedy już mocno zastanawiano się, jak spełniać rygorystyczne warunki normy emisji spalin Euro 5. No i między innymi podczas tych prób, a to jeszcze nie były testy NEDC, które, jak dobrze pamiętam, mamy od 2018, tylko poprzednie, gdzie zastanawiano się, jak tutaj to obejść, bo między innymi podczas tej konkretnej próby homologacyjnej była próba postoju. No jak auto stoi i ma włączony silnik, no jest to bez sensu. Tylko wszyscy zastanawiali się, jak te testy przejść, a nie jak ten system będzie zachował się po 100, 200 czy 300 tysiącach kilometrów. Wtedy nikogo to już po prostu nie interesowało. Ja robiłem swoje takie, można powiedzieć, że mało laboratoryjne testy, bardziej subiektywne, ale mniej więcej 1,5 miesiąca temu, gdy jeździłem moją Kia Stinger po Warszawie, gdzie w godzinach porannych przez blisko godzinę jazdy przy włączonym systemie start-stop okazywało się, że auto miało wyłączony silnik w trakcie tej godziny przez 12 minut, a spalanie oscylowało w granicach 11,2 litra na 100 km. Drugą próbę powtórzyłem po południu. Oczywiście wiadomo, warunki były inne, mimo że drogi te same, ale nie używałem systemu start-stop. Wtedy teoretycznie on mógłby funkcjonować w granicach 14 minut. Trochę korki były mniejsze, to jeszcze był okres przedwakacyjny. No ale bez systemu start-stop spalanie wyszło na poziomie 10,9 litra. No i właśnie, ten system ma sens czy nie ma sensu? Czy my oszczędzamy na tym? No musimy sobie przypomnieć, że bez względu na to, jaki rozrusznik jest zastosowany, to sama forma ponownego uruchamiania silnika sprawia, że jest zwiększone zapotrzebowanie na paliwo. A jak sobie przypomnimy, w zależności od auta i pojemności, gdy stoimy na postoju, auto zużywa w przeciągu jednej godziny od 0,7 litra do 1,5 litra, no dobra, może przy takiej 911 do 2,5 litra, ale tylko i wyłącznie na postoju. Najczęściej jest to około 1 litra. Umówmy się szczerze, większość nowych aut spalinowych, które mamy w salonach, posiada system start-stop, bo dla producentów zawsze jest to jakaś tam opcja, że minimalnie tę normę emisji spalin można tam jeszcze uczknąć i nie będzie się później płaciło uśrednionych kar za emisję spalin. Ja we swoich chyba wszystkich samochodach, jak mogłem, to zawsze ten system wyłączałem, ale nie w każdym też się dało. W niektórych autach, owszem, poprzez naciskanie przycisku i weszło mi to już chyba w nawyk, że wsiadając do auta z automatu naciskałem. W BMW C6 podczas serwisu prosiłem, oczywiście w niezależnym serwisie, bo w autoryzowanym by mi tego nie zrobili, poprosiłem o wyłączenie z poziomu komputera i to mi uaktywniono taką opcję, że z automatu ten system został zdezaktywowany, ale jedyne z moich aut, którym mi ten system nie przeszkadzał, to było moje Volvo XC90, bo to była miękka hybryda i co ciekawe, tam nie było czuć tego momentu rozruchu na tym rozruszniku elektrycznym, ale na przykład w Audi, gdzie też mam miękką hybrydę, tam to czuć, a w Kia Stinger, gdzie nie mam żadnej miękkiej hybrydy, to nie dość, że czuć ten moment rozruchu i gaszenia, to druga sprawa, czuć duże opóźnienia. Jak byłaby jakaś sytuacja awaryjna na drodze, nadjeżdżałaby karetka, to zanim wcisnę, zanim się uruchomi, zanim poczuję ten bodziec, że trzeba jechać, to troszeczkę czasu w tym wszystkim mija, a czasem tego czasu możemy nie mieć. Oczywiście zgadzam się z tym, że ten mój test, który robiłem w Kia Stinger, jedną część rano, drugą po południu, może nie był do końca miarodajny, bo nie zawsze da się na tym samym odcinku drogi mieć te same warunki drogowe, te same korki, tak samo wciskać gaz. Była to bardziej subiektywna ocena, ale jeżeli chodzi o laboratoryjne pomiary, mówi się, że ten system pozwala zaoszczędzić około 3% paliwa. Nawet przyjmując, że byłoby to pół litra na 100 km, po 100 tysiącach mamy 500 litrów, no dobra, rok temu było to około 3000 zł, dzisiaj możemy mówić o jakichś mniej więcej 4000 zł. Po 100 tysiącach kilometrów brzmi pięknie. Tylko jeżeli przez 100 tysięcy kilometrów strzeli nam alternator, który musi być wzmocniony do tego systemu, strzeli nam rozrusznik, który musi być przygotowany do częstego uruchamiania, jak i gaszenia tego systemu, tym bardziej, że zauważyliście, że w pierwszych generacjach start-stopa on tak chętnie aż nie gasł. A teraz dojeżdżając do świateł, gdy mamy czerwone światło i do tych świateł mamy 500 metrów i zatrzymamy się 20 razy, to bardzo często to auto 20 razy nam zgaśnie. Ale to nie wszystko. Oczywiście koło dwumasowe, jeżeli też tagowe w swoim aucie mamy, no też może troszeczkę bardziej być narażone na przeciążenia. Tak samo turbina, która przy gaszeniu traci swoje smarowanie. No dobra, część mamy teraz z płaszczem wodnym, chociażby jeżeli chodzi o wentylowanie, ale i też masę czujników. Przecież mamy konkretne czujniki, które sprawdzają najpierw, czy to auto można w teorii zgasić. Chociaż na przykładzie GT3 po godzinnym upalaniu system mówi: jasne, gaś, nie ma najmniejszego problemu, będzie wszystko w porządku, nie przejmuj się. Ale też mamy czujniki, które mamy wewnątrz, czy to chociażby pod pedałem sprzęgła. Więc no oszczędność jest, można powiedzieć, że teoretyczna, ale i wręcz prozaiczna, bo później okazuje się, że nawet jeżeli cokolwiek by nam się udało zaoszczędzić dzięki temu systemowi, to kupując akumulator. No kiedyś to akumulatory dostosowane do systemu start-stop kosztowały dwukrotnie więcej, teraz powiedzmy 30% więcej, ale wystarczy, że jedno z tych oprzyrządowań, o którym przed chwilą mówiłem, wyzionie ducha, automatycznie tracimy to, co żeśmy w tym czasie zaoszczędzili, nie mówiąc, że inne elementy również straciły na swojej funkcjonalności, no bo miały też swojego rodzaju amortyzację. Jeżeli chodzi o użytkowanie, ja jak mogę, to wyłączam, bo mnie po prostu ten system denerwuje. Nie w każdym aucie, szczególnie przy miękkich hybrydach, jest opcja wyłączania tego systemu. Uważam, że to nie miało nic wspólnego z tym, żeby pomóc tutaj kierowcom, by im się lepiej oszczędzało i lepiej jeździło. Prawda była taka, że głównie chodziło o testy homologacyjne, ale przez ostatnie 10-12 lat widać to szczególnie od normy Euro 5, że dużo mówi się kierowcom, a niekoniecznie też to ma później odzwierciedlenie w stanie faktycznym, najprościej mówiąc. Podzielcie się w komentarzach, jakie Wy macie zdanie na temat tego systemu, a póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!